Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak patrząc na to zdjęcie, które się nagle pojawiło na takim wielkim ekranie, pomyślałem sobie, że, przepraszam, zacznę w ogóle od dygresji. Nie powinno się zaczynać od dygresji, ja zacznę od dygresji. Otóż pomyślałem sobie, proszę Państwa, że takie ekrany kinowe nie są najlepszym przestrzenią dla prezentacji multimedialnych, zwłaszcza jeśli są w niej błędy. Mam nadzieję, że ich wiele nie będzie, bo od razu wszystko widać. Ale tak patrząc, proszę Państwa, na te dwa zdjęcia, pomyślałem sobie, że te dwa zdjęcia są o tyle fortunnie, proszę Państwa, dobrane, że ci dwaj reżyserzy, Richard Linklater po lewej stronie i Kevin Smith po prawej stronie, reprezentują jakby dwa różne modele kina poruszającego czy opisującego generację X, o której za chwileczkę powiemy. I póki, proszę Państwa, to zdjęcie jest przed nami, te dwa zdjęcia przed nami są, warto, proszę Państwa, na to zwrócić uwagę. Linklater ubrany w sposób taki nobliwy, stateczny pan, który opisuje tę generację na poważnie, i Kevin Smith ubrany w jakąś sportową koszulkę, proszę Państwa, sam grający w swoich filmach, charakteryzujący się tym, że raczej dryfuje w stronę komedii, w stronę żartu, czasem skatologicznego żartu, wulgarnego żartu. I proszę Państwa, te dwa zdjęcia dobrze jakby oddają odmienność osobowości twórczych, ale nie tylko twórczych, także w ogóle odmienność osobowości tych dwóch reżyserów, którzy są uważani, proszę Państwa, za no chyba najlepszych opisywaczy, kronikarzy generacji X. A, to ja muszę przemieniać, przepraszam. Państwa, u Kevina Smitha wszystko by działało, tak? Zwłaszcza jako fan Gwiezdnych Wojen, zaraz by się pewnie pojawił miecz świetlny, u mnie to nie działa. O, jest. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazwa pokolenie X, generacja X, wzięła się, proszę Państwa, z książki, dzisiaj już kultowej książki Douglasa Kauplanda, Pokolenie X z 1991 roku. To jest, proszę Państwa, książka, która kanadyjskiego dziennikarza, która, proszę Państwa, opisuje trójkę bohaterów, gdzieś koło trzydziestki, i ci bohaterowie, proszę Państwa, wycofują się z takiego życia klasy średniej, amerykańskiej klasy średniej, nie chcą uczestniczyć w wyścigu szczurów i taką generalną aktywnością, którą prowadzą, to jest snucie bajek i opowieści. Opowiadają sobie, rozmawiają ze sobą. W każdym razie, proszę Państwa, ta książka jakby literacko uchwyciła coś, co socjologowie już wcześniej dostrzegali, czyli że pojawiła się nowa generacja, ale szczerze powiedziawszy, proszę Państwa, ta generacja, ciekawszy opis, jakby ilościowo większy, znalazła na gruncie kulturoznawstwa niż socjologii. Cały czas są zresztą problemy z identyfikacją tego pokolenia. Są takie, proszę Państwa, kategoryzacje i są takie chronologie tego zjawiska, które wyznaczają metrykę osób urodzonych jakoby w tej generacji pomiędzy 61 a 81 rokiem. Gdybyśmy, proszę Państwa, potraktowali tak szeroką kategorię pokolenia, tak szeroką kategorię generacji, to właściwie o niczym byśmy nie powiedzieli. W związku z tym, proszę Państwa, ja przyjmuję tutaj takie zawężenie dat, które proponuje Bill Salzman i Blanka Brzozowska. Blanka Brzozowska napisała właśnie taką książkę Gen X, naprawdę interesująca, ciekawa książka na temat właśnie tego. I ona uważa, że to są osoby urodzone w latach 64-74, z tym ograniczeniem, proszę Państwa, że są to biali przedstawiciele klasy średniej skupieni wokół centrów miejskich, na ogół posiadający dyplomy college'u. Tak? Więc w tym sensie, proszę Państwa, to nie są czarnoskórzy, tak? Przepraszam, Afroamerykanie, tak będzie pewnie politycznie poprawniej, to generalnie, proszę Państwa, generacja X na ekranie i w ogóle generacja X to są nade wszystko właśnie łospy, tak byśmy powiedzieli. Dalej, proszę Państwa, X to są dzieci tak zwanego baby boomers. Proszę Państwa, to są ci, którzy się rodzili generalnie pod końca 40., w latach 50. i to oni tworzyli, proszę Państwa, okres kontrkultury. To są właśnie te dzieci kwiaty. I X-y są, proszę Państwa, dzieci kwiatów, o tak można powiedzieć, co, proszę Państwa, bardzo mocno wpłynęło na nich, choćby dlatego, że oni, gdy dorastali, ci mówię tutaj o X-ach, gdy dorastali, to dostrzegli, proszę Państwa, że ich rodzice, na początek oczywiście owładnięci rewolucyjną ideą kontrkultury, w latach 70. coraz mocniej rozmieniają się na drobne, coraz bardziej jakby demitologizuje się, czy są demitologizowani w tych swoich codziennych działaniach w stosunku do tego, co głosili wcześniej. Inaczej mówiąc, X-y są obserwatorami, X-y są to takimi no, czujnymi obserwatorami pewnej degradacji ideowej ich rodziców i spostrzeżenia, że dawni Dawne dzieci kwiaty zamieniły się właściwie w Japis. Dawne dzieci kwiaty zamieniły się w ludzi, którzy weszli w wyścig szczurów i dzisiaj raczej myślą o konsumpcji, o mamonie, niż o ideałach. W związku z tym, proszę Państwa, dość silny jest konflikt pokoleniowy pomiędzy generacją X a generacją ich rodziców, ponieważ nie wierzą generalnie swoim rodzicom. To ciekawe, proszę Państwa, że w kinie generacji X rodziców prawie w ogóle nie ma. Oni się bardzo rzadko pojawiają, a jak się pojawiają, rzeczywiście to jako takie osoby kompletnie niesympatyczne, tak? Nie są jakoś liryzowani, są pokazywani bardziej jako tylko i wyłącznie funkcja, typ niż postaci. Także, proszę Państwa, tak jak tutaj, proszę Państwa, właśnie powiedziałem, to jest, proszę Państwa, X-y to jest trochę pokolenie bez historii. Zresztą z tego powodu czasem jest problem, czy można w ogóle pokolenie X nazwać pokoleniem, ponieważ, jak Państwo wiecie, bardzo często definiuje się pokolenie przez fakt jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego, które tworzy pewne przeżycie pokoleniowe, tak? I tworzy pewną też świadomość pokoleniową, która później w sztuce się w jakiś sposób wyraża. Oczywiście są takie mocne pokolenia, które miały te mocne traumy historyczne. Tak było na przykład z pokoleniem poprzednim, ich rodziców, prawda, 68 rokiem i okolice. Tak było oczywiście, nie wiem, z pokoleniami wojennymi w Polsce, tak byłoby z pokoleniem Kolumbów. Natomiast oni są jakby takimi trochę pokoleniem bez historii i stąd często też to pokolenie X, to znaczy co pod ten X postawić, tak? Jakie wydarzenie podstawić pod tą zmienną? Nie bardzo wiadomo. Stąd też, proszę Państwa, właśnie ta nazwa ten symbol X. Dopowiem, proszę Państwa, że następne pokolenie, które po X-ie następuje, to pokolenie Y. Tyle tylko, że Y jest jakby wzięte, czy wykorzystanie tej litery jest już konsekwencją tego, że wcześniej był X. Natomiast to X miało swoje uzasadnienie. To X oznaczało brak jakby takiej pewnej rozpoznawalności historycznej, tak? Właśnie brak ważnego wydarzenia historycznego, które wpływałoby na tworzenie świadomości historycznej. Niektórzy nawet mówią, że historię zastępuje tej generacji telewizja, bo oni byli pierwszym pokoleniem, które w sposób tak silny było wyniańczone przez telewizję. Tak? Właściwie zamiast historii mieli historyjki telewizyjne. Stąd właśnie ta nazwa pokolenie X. I tu, proszę Państwa, pozwoliłem sobie na prawo umieścić cytat z filmu, który Państwo z pewnością kojarzycie, myślę tutaj o podziemnym kręgu, Fight Club, prawda, i bohater, który w pewnym momencie mówi coś, co może być uznane za motto właśnie tej generacji X. Jesteśmy średnimi dziećmi historii bez celu i miejsca. Nie mieliśmy żadnej wielkiej wojny ani wielkiej depresji. Wielka wojna to wojna duchowa. Wielka depresja to nasze życie. Wychowała nas telewizja, byśmy wierzyli, że możemy być milionerami lub gwiazdami, ale nie będziemy. I uświadamiamy sobie to. O, proszę Państwa, skoro już dotknąłem, proszę Państwa, tego bohatera filmu Podziemny Krąg, to warto może powiedzieć, jakie filmy zwykle zaliczane są do tego, do nurtu generacji X. Często nie wiem, jakoś pogubiłem się. Widzieliście Państwo, gdzie zostawiłem miecz świetlny? Bo, a tu jest, dobrze. Okej, już mam często. To są wybrane filmy. Po pierwsze, twórczość Richarda Linklatera. Jak Państwo widzicie, on jest starszy trochę od tego, co pisała Blanka Brzozowska i to może jest zresztą dobrze, bo jego podejście do tej generacji jest dużo poważniejsze niż na przykład Kevina Smitha, którego się uważa za kronikarza tego pokolenia. I tu, proszę Państwa, wymieniłem tylko trzy filmy. Generalnie jest tak, że Linklater mocno koncentruje się na dojrzewaniu ludzi, młodych ludzi do życia dorosłego w swojej twórczości, ale nieliczne filmy tylko portretowały właśnie tę generację. No, oczywiście najważniejszym jest Slacker, on otwiera ten nurt, o tym jeszcze porozmawiamy. Dziś Państwo też obejrzycie ten film, więc tutaj jego oczywiście nie mogło zabraknąć. Kevin Smith, najważniejsza postać tej grupy filmów, z właściwie prawie wszystkimi swoimi filmami, bo zawsze gdzieś w tych jego filmach jest właśnie charakterystyczne typy postaci, charakterystyczne doświadczenie tej generacji. Jeszcze takie, proszę Państwa, pojedyncze filmy, ale ważne, jak Samotnicy Crowe'a, jak Orbitowanie bez cukru, to polski tytuł, proszę Państwa, nie? Angielski, jak Państwo wiecie, jest inny, ale polski tytuł jest właśnie taki. Bena Stillera, Podziemny Krąg, tutaj znowu Podziemny Krąg, oczywiście Fight Club, więc jak Państwo wiecie, nasi dystrybutorzy zawsze się popiszą dobrym tłumaczeniem. Trainspotting, proszę Państwa, Danego Boyla, to takie, proszę Państwa, najważniejsze te obrazy. I, proszę Państwa, tu napisałem na dole, że generacja X w kinie jest bardziej zjawiskiem społecznym niż estetycznym. To znaczy, niewiele powstało filmów naprawdę godnych tego, żeby uznać się na przykład za arcydzieła. Myślę, że gdzieś dryfuje w tę stronę film Trainspotting, prawda, Podziemny Krąg jako arcydzieło gatunkowe, prawda, że można powiedzieć taki, taki pewien trochę paradoks. Natomiast pozostałe filmy, no, takie jakość mają różną. Na przykład z tych filmów, które Państwo dzisiaj obejrzycie, pierwszy jest ewidentnie filmem, którego nie powinno się czytać w kategoriach estetycznych, bo był po prostu debiutem takim niezależnym, tak, za 20 kilka tysięcy dolarów zrealizowany, mówię Slacker. A drugi, Szczury z supermarketu, proszę Państwa, to nie jest najwyższe osiągnięcie Kevina Smitha, bo w ogóle Kevin Smith, proszę Państwa, nie ma najwyższych osiągnięć. Tak? On ma takie wysokie. Wiem, proszę Państwa, że to jest prowokacyjne w stosunku do wielkich fanów Kevina Smitha, ale proszę Państwa, patrząc, co? Tak, tak, delikatnie tak. W związku z tym, proszę Państwa, na filmy tych twórców warto patrzeć przede wszystkim właśnie przez pryzmat zapisu społecznego, potraktować je trochę właśnie jako źródło historyczne, jako źródło mentalności psychospołeczne tej generacji. Tak, proszę Państwa, będę chciał postąpić. Proszę Państwa, film Szczury z supermarketu nie był debiutem Kevina Smitha. W związku z tym za chwileczkę pokażę Państwu fragment debiutu, mianowicie Clerks, Sprzedawcy, bo to jest film, którym Kevin Smith zadebiutował. Jest, proszę Państwa, wiele rzeczy, które różnią te filmy, ale jest kilka także, które łączy. Po pierwsze, obaj, proszę Państwa, to są filmowi samoucy. Obaj nie kończyli żadnych szkół filmowych. Wprawdzie Kevin Smith przez kilka miesięcy uczęszczał do szkoły Vancouver filmowej, ale generalnie szybko ją porzucił, w związku z tym to jest taki filmowy samouk. Podobnie jest z Linklaterem, proszę Państwa. On też nie skończył żadnej szkoły filmowej, co czasem, proszę Państwa, w wypadku ich kina widać. Tak? Oni dobrze eksperymentują, dobrze kombinują, mają ciekawe pomysły narracyjne, jak w filmie Slacker, o czym za chwilę, natomiast niekoniecznie sprawdzają się jako rzemieślnicy. No tak. Proszę Państwa, oba debiuty były zrealizowane naprawdę za bardzo niewielkie pieniądze. Tu Państwo macie tą kwotę podaną, 25-27 tysięcy dolarów, we własnym prowincjonalnym mieście, Linklater właśnie w Austin w Teksasie, a proszę Państwa, Kevin Smith w New Jersey. I to miasto, proszę Państwa, to prowincjonalne miasto Nowego Jorku, jakbyśmy powiedzieli, z którego to widać te wysokie wieże Manhattanu. To coś jest ważne, proszę Państwa, takim kontrapunktem, że akcja dzieje się tu, ale te wieże Manhattanu, czyli ten wyścig szczurów jest tam oddalony. Otóż, proszę Państwa, New Jersey to jest właściwie prawie w każdym filmie występuje Kevina Smitha. On się bardzo mocno związał z tym miastem i tą prowincjonalność tego miasta chwali w ten lub w inny sposób. Także jest tutaj w tym sensie konsekwentny. Proszę Państwa, te filmy generalnie były robione, co zwykle się zdarza, proszę Państwa, w wypadku filmów niezależnych, za niewielkie pieniądze, były robione z udziałem swoich kolegów Linklatera czy Smitha. Sam Smith, proszę Państwa, robił swój film po godzinach pracy. On pracował, proszę Państwa, właśnie w tym Quick Stop i nocami kręcił zdjęcia, żeby uzasadnić, proszę Państwa, że, bo akcja dzieje się generalnie, proszę Państwa, w tym filmie w dzień. Tak, mówię tutaj o debiucie jego, czyli o Clerks, Sprzedawcach. I teraz, proszę Państwa, akcja dzieje się w dzień, a kręcone były w nocy. W związku z tym, proszę Państwa, uzasadnieniem dla tej mizerii finansowej, która została przekuta na ciekawy pomysł artystyczny, było to, że ktoś zalepił gumą kłódki i nie można otworzyć, proszę Państwa, tych story, prawda? Więc bohater wiesza wielki napis, że jest otwarte, proszę być pewnym, że jest otwarte. W związku z tym, można powiedzieć, w tym sklepie jest ciemno, światło sztuczne, ale oczywiście uzasadnione faktem, że ktoś zrobił taki psikus. Ale to oczywiście było spowodowane tym, że Kevin Smith musiał to wszystko realizować w nocy, po godzinach, w sklepie, w którym przez kilka lat, proszę Państwa, pracował. Generalnie było tak, proszę Państwa, że Kevin Smith zachwycił się filmem Slacker. Zobaczył, że można robić kino właściwie z niczego, charakterystyczne, oparte właśnie tylko i wyłącznie o dialogi, zaraz Państwo to zobaczycie. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że jakby nauczycielem, o 10 lat zresztą starszym, Smitha był właśnie Richard Linklater. Dopiero jak zobaczył ten film, to ten Smith, który lubił bawić się, w cudzysłowie rzecz jasna, proszę Państwa, w komiksy także, postanowił, że zostanie filmowcem. I tak już, proszę Państwa, zostało i tak jest do dziś. Proszę Państwa, natomiast Szczury z supermarketu, jego drugi film, zrobiony rok później, proszę Państwa, to już jest właściwie produkcja studyjna, tak? Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale 6 milionów dolarów w porównaniu z 20 kilkoma tysiącami, to jest rzeczywiście różnica dość znacząca. Proszę Państwa, wszystkie te filmy to są tak zwane talk movie, tak? To jest taki podgatunek w kinie amerykańskim, one wszystkie, proszę Państwa, są gadatliwe. To są ciągłe dialogi, to są ciągłe kaskady słów, to są ciągłe monologi, czasem dialogi, czasem jakieś kompulsywne gejzery, wypowiedzi. One na tym są, proszę Państwa, oparte. To nie są filmy, proszę Państwa, które mają jakąś klasyczną dramaturgię. To nie są filmy o wydarzeniach, to są raczej, proszę Państwa, filmy o sytuacjach, w których się rozmawia. No tak. Więc one są bardzo często, generalnie są statyczne dość, tak, te filmy. Mają taki, w związku z tym, raczej narrację epizodyczną, od rozmowy do rozmowy. w filmach Przemysła Kevina Smitha można powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś takim jak scenami, skeczami, tak? No, śmiało je wyciąć Państwa z tego, z filmów, tak? Wrzucić na YouTube i sobie tylko te oglądać, tak? Albo zrobić sobie prywatną playlistę najlepszych scen z Szczurów Supermarketu czy Clerks. I właściwie, Państwa, niewiele, aż tak wiele nie stracimy, bo sama story, sama intryga w tych filmach często jest wątła taka, tak? Wystarczy, że ją pamiętamy i właściwie nic więcej nie potrzebujemy. Proszę Państwa, zacznijmy od Slackera. Ja chciałbym pokazać fragment tego filmu, żebyście Państwo poczuli, jak on bardzo jest tok, jak on bardzo jest mówiony, ten film. W przeciwieństwie, proszę Państwa, do wcześniejszych prowadzących, ten mój fragment będzie dość długi. Znaczy długi, to znaczy 6 minut, więc sporo, nie? Ale damy radę, proszę Państwa, udźwigniemy, prawda, to coś. Dobrze, bardzo proszę, fragment filmu Slacker, 91 rok. To jeszcze, proszę Państwa, nie jest ten film. To byłby odważny formalnie. Jeśli będą jakieś kłopoty, to trudno, nie? Proszę Państwa, nie wiem, czy zagadywać, bo boję się, że zaraz się film zacznie i w połowie wątku będę musiał przerwać. Proszę Państwa, Slacker, samo sformułowanie...
Look at Freud. Yeah. We've all done. Let's forget it. We're late. We've already missed him.
Oh, no. Come on.
A couple of years ago, remember?
No.
It was an anthropology class, an ethnographic film.
Oh, yeah, the dancing birth scenes, the death rituals.
Well, what have you been up to?
Not too much. Graduated a couple of years back, just pretty much hanging out. Yourself?
Oh, yeah. You know me. I've been keeping up with my JFK assassination theories, you know.
Oh, really?
Yeah. You know, you're reading one of the great books, and it's on the subject. It's great. Rush of Judgment, you know, has all that testimony, you know, from of all the witnesses who were never called before the Warren Commission. Oh. You know, Mrs. Aquila Clemens, who was that maid who lived on Patton Street, who saw the Tippit shooting, you know, and it wasn't Oswald that did it. Of course, you know, it was Jack Reedy.
Oh, really?
Yes. This is also a book that's got the testimony of Sam Hall, you know, the Prince of the Puff of Smoke.
Huh.
Yeah, he was up there on the overpass over Dealey Plaza, you know, and he was able to just see everything, you know.
I really don't know too much about this. I was kind of just flipping through.
It's really good. But if you like that, you should really read one of the other books around here. It might be your Best Evidence. That's the one, you know, with all the head snap stuff in it.
Oh, yeah.
And of course, then if you like that, then you should really read, like, 6 Seconds in Dallas, because, you know, 6 Seconds is the one that's got all the trajectories and the triangulation of the bullets and stuff. And it's great. It's just got this, like, second-by-second account of just the entire tragic sequence, you know?
That's fascinating, yeah.
Oh, yeah. But then, of course, there's my real favorite one right here, which you really should snap up if you can. Forgive My Grief. It is great, because, you know, this also has all this testimony in it, like, gosh, you know, I talked to Mrs. Arlene Roberts, you know, who was Oswald's landlady and stuff. Oh, yeah, you know, and she swears that she saw this Dallas patrol car pull up in front of Oswald's house and give this little tip, tip.
Tip-tip?
Yeah. It was the tip-off for Oswald, you know? Yeah, he was supposed to go up the street, up Beckley Avenue, so he was in Oak Cliff, you know, to go to the Steak and Egg Kitchen, you know, where he was supposed to meet with Jane Tippit and have their breakfast of infamy. Yeah. You know, the waitresses, you know, went on record in the Warren Report as saying that Oswald didn't like his eggs and used bad language.
My goodness.
This is good, but of course, then there's what my book, you know.
You've written one of these books?
Well, I've been working on mine. It's going to be good, though. It's going to be this totally new approach, you know. I was just talking with my publisher at the small press, you know, and I mean, he was telling me that it's going to be a real winner.
Mm-hmm.
And I was thinking of calling it something like, Profiles in Cowardice or something, but he said he didn't think it was too good idea, you know. And he really thought that maybe I should do something like call it Conspiracy of Go-Go.
That's catchy, yeah.
Oh, and I've just expanded upon it, you know. And I went on, there's this new section, you know, about how JFK and Jackie were, you know, speed freaks, and they were just hopped up on amphetamines day in and day out.
That's true.
Oh, really, really? Yeah, at the White House, they were visited all the time by this doctor that they came to call Dr. Feelgood. Oh, it's just crazy.
Well, you know, these all look really good, but I think I'll wait for your book to come out. I'm supposed to be in a movie, so I gotta get a move on, but
yeah.
I'll look for your book, okay?
Great, yeah. That's definitely look for Profiles in Cowardice or Conspiracy of Go-Go.
Przez co, gdy dowiedziałem się, jakie dwa filmy będą pokazywane, nawet się ucieszyłem, dlatego że oba jakby pokazują trochę odmienne aspekty tej generacji X, tak jak ona jest identyfikowana. Pierwszy film Linklatera, poza tym, że jest dużo poważniejsze, to nie jest komedia, to jest rzeczywiście dramat i momentami dość minorowy. Pierwszy, proszę Państwa, film wskazuje, kładzie nacisk na jedną ważną rzecz, o której już powiedziałem, ale która tutaj jako pewna identyfikacja pokolenia powinna wybrzmieć. Mianowicie taką skłonność do ciągłego rozmawiania, ciągłego gadania, takie zagadywanie rzeczywistości, taka logoreja właściwie, proszę Państwa, jeśli przez logoreję uznać, prawda, taką niepowściągniętą, chaotyczną wypowiedź. Cały, proszę Państwa, film składa się z kilkudziesięciu bohaterów, I każdy z tych bohaterów ma coś do powiedzenia nam. Prawie każdy ma coś do powiedzenia. Notabene ciekawe rozwiązanie narracyjne zostało tutaj zaproponowane przez Linklatera na długo wcześniej, zanim coś takiego robił, nie wiem, na przykład Inaritu. Mianowicie kolejna postać, prawda, spotyka się z następną, ona coś mówi i tak dalej, prawda? Jakby przekazywana jest pałeczka, taka narracyjna pałeczka kolejnej osobie i kolejną osobę w tych jej wypowiedziach poznajemy. W związku z tym, proszę Państwa, mamy kilkadziesiąt wypowiedzi w filmie, który trwa półtorej godziny. Takich na przykład jak ta chłopaka od JFK, prawda, od tych wszystkich zamachowych teorii, ale ma to, proszę Państwa, swoje konsekwencje dla tego obrazu świata, dla identyfikacji tego pokolenia i tych bohaterów. Dlaczego? Znowu się przewinęło, proszę Państwa. Takie, proszę Państwa, kino pewnie znamy na przykład z Woody'ego Allena, prawda? Woody Allen też, prawda, ma takie kino, gdzie ludzie bardzo dużo rozmawiają, zwłaszcza sam Woody Allen, prawda? Ale my cały czas w tym filmie obcujemy z nim tylko, tak? Widzimy, że jest to forma jakby jego obrony przed światem, że w momencie, kiedy on dużo mówi, to jest jakaś forma, nie wiem, uśmierzenia lęku egzystencjalnego, no czegoś, co w każdym razie pomaga mu jako psychoterapia, tak? Takie gadanie jest psychoterapeutyczne. I tu, proszę Państwa, można powiedzieć, że mamy trochę podobnie, tylko problem polega na tym, że mamy bardzo dużo bohaterów i na moment tylko się z nimi zapoznajemy, i później z nimi już nie mamy nic do czynienia. W związku z tym, proszę Państwa, zostają tylko same opowieści, a nie bohaterowie. O tak. Same opowieści pozostają, a bohaterowie gdzieś odchodzą. My właściwie nic o nich nie wiemy. Nie znamy ich życia, nie znamy ich, nie wiem, rodzin, nie znamy ich tego backgroundu psychologicznego, który tak ważny był na przykład w twórczości Woody'ego Allena, gdzie to gadanie jest też oczywiście ważne jako forma psychoterapii czy terapii, czy autoterapii. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mam właśnie taką kontrast pomiędzy ogromem ilości wypowiedzi, a powierzchownością tych opowieści, ponieważ, jak mu powiedziałem, nie poznajemy bliżej osób mówiących. To jest taka, proszę Państwa, ponowoczesna wieża Babel. Ja użyłem tego sformułowania. Oczywiście, proszę Państwa, tu nie chodzi o to, że oni się nie rozumieją, bo to wszyscy mówią po angielsku w tym filmie, ale chodzi o to, proszę Państwa, że oni, rozmawiając do siebie, właściwie każdy z nich tkwi w swoim własnym świecie. To nie jest tak, że oni się komunikują między sobą. Oni mają swoje własne teorie, które ich raczej wyosobniają. I pod pozorami dialogu tak naprawdę, proszę Państwa, to są właściwie prawie ciągle monologi. Czasem monologi na pograniczu choroby psychicznej. Tam kilka osób, proszę Państwa, ewidentnie widać, że ma, przepraszam za wrażenie, za kolokwializm, świra. Tak? Ten jest na pograniczu. No, to powiedzielibyśmy taki freak, fan. Ale jest kilka, proszę Państwa, osób, które tam ewidentnie mają już chorobę psychiczną i cały czas gadają, jakieś spiskowe teorie snują. Więc w tym sensie, proszę Państwa, oni nie mówią do kogoś. Oni mówią do siebie, żeby siebie uspokoić. Oni mówią do siebie, żeby jakby cały czas budować swoją własną tożsamość poprzez to gadanie. W związku z tym, proszę Państwa, to jest ciekawe, takie, jak powiedziałem, ponowoczesna trochę wieża Babel, raczej komentująca monologi niż dialogi. Właśnie, to są cały czas, proszę Państwa, komentarze, a nie jakaś dyspozycja do działania. Oni nie mówią po to, żeby coś zrobić. Oni mówią po to, żeby gadać. Tak? To jest taka, proszę Państwa, dyspraksja, czyli takie, wiecie Państwo, niemożność sięgnięcia po coś praktycznego, zrealizowania czegoś w życiu. Oni jakby gadaniem zastępują wszystko, ci bohaterowie. I proszę Państwa, generalnie kino generacji X jest niezwykle rozgadane. Tak będzie też u Kevina Smitha. U niego non-stop też gadają, ale u Linklatera absolutnie najwięcej. Tak? To można powiedzieć, stopień nasycenia dialogiem, czyli gadaniem na jeden metr kwadratowy jest po prostu chyba, proszę Państwa, jeden z najwyższych na świecie. Tak? A w każdym razie w historii kina. Bez wątpienia tak jest. W związku z tym, proszę Państwa, to raczej mamy taką mowę alienującą, która wprowadza tych bohaterów właśnie w taką sytuację solipsystyczną. Oni gadają do siebie, do środka, a nie do tych innych ludzi. Zwłaszcza ci, którzy już naprawdę przekroczyli barierę, smugę cienia, są na skraju załamania nerwowego, tego już na pewno jest. Jeśli tak, proszę Państwa, to przypomina się między innymi to, co pisał Jameson o ponowoczesności, nie chcę, proszę Państwa, tutaj przesadnie jakby się mędrkować, ale Jameson o ponowoczesności, proszę Państwa, pisał między innymi w kontekście języka, sięgając do Lacana, mówiąc, proszę Państwa, że ponowoczesność przypomina właśnie taki język schizofrenika, tak? Czyli język, w którym zerwane zostały więzi pomiędzy poszczególnymi, pomiędzy syntagmą, pomiędzy poszczególnymi częściami i snuje się krótkotrwałą opowieść, jako taki wiecznotrwały teraz, trochę jak właśnie takie schizofrenii, i później się o tym już zapomina, idzie się dalej. Mamy do czynienia, proszę Państwa, właśnie z taką trochę Jamesonowską strategią logorei, która schizofrenicznej logorei, pomiędzy, w której nic nie wynika. Taka po prostu wielka wieża Babel. Z tego, proszę Państwa, filmu, takiej zbiorowości też nie bardzo coś wynika. Chociaż być może, proszę Państwa, proszę sobie zwrócić uwagę na zakończenie. Ja nie chcę Państwu zdradzać, jak ten film się kończy, ale być może, proszę Państwa, że to zakończenie jest jakąś sugestią Linklatera, żeby jednak wyjść spoza tego kręgu, zaklętego kręgu mowy i coś zacząć robić. Najpierw pojawia się, to akurat mogę powiedzieć, proszę Państwa, bo tu niewiele zdradza, najpierw pojawia się taki człowiek, który jeździ samochodem i nawołuje do tego, żeby kupować broń, żeby zabijać, prawda, czyli jest jakieś wyraźne hasło rewolty, a później, proszę Państwa, pojawia się już na napisach taka symboliczna scena odrzucenia czegoś, nie powiem czego, bo to byłoby, proszę Państwa, już z mojej strony nieludzkie, tak? To byłby spoiler na spoilery, odrzucenia czegoś, co właściwie trochę oglądamy, w związku z tym może jest to właśnie zawołanie do wyjścia spoza tego zaklętego kręgu mowy, gdzie właściwie wszyscy solipsystycznie tkwią i tak w takiej ponowoczesności każdy indywidualnie ze sobą nie może nawiązać żadnej znaczącej relacji. Z drugiej strony, proszę Państwa, to gadanie, bez wątpienia, jak mówiłem tutaj o udymalenie, to myślę, że to można do tego też przywołać, to gadanie jest formą czy pragnieniem zakorzenienia, ono ma ewidentnie funkcję terapeutyczną. Ci ludzie gadając zakrywają tą pustkę, która ich otacza. To jest w ogóle, proszę Państwa, film, w którym oni cały czas chodzą po ulicy, tak? Oni chodzą, właściwie nic się nie dzieje, tylko wszędzie gdzieś łażą. Tym miasto trochę przypomina labirynt, a ci bohaterowie to taki, nie wiem, trochę homowiator. Tyleż chodzą, proszę Państwa, w przestrzeni, co po swoim życiu. Na zasadzie, co ja tu robię, gdzie ja tu coś znalazłem? I gadają. I gadają, ale to gadanie właśnie jest taką formą językowego zakorzenienia. Jak będę gadał, to znaczy, że filozofuję, to znaczy, że jakoś się, że coś na ten temat mam do powiedzenia, na temat świata. Czyli jest jakiś sens w tym świecie. Jak przestanę gadać, to opanuje mnie pustka, nuda i będę i nie będzie nic konkretnego. Także, proszę Państwa, takie kompulsywne tworzenie narracji w czasach braku wielkiego narratora, bo, proszę Państwa, te czasy ponowoczesne, jak Państwo wiecie, to jest brak takiego wielkiego narratora, czyli jakiejś kategorii, do której można by się odnieść w tym swoim gadaniu. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy, właśnie taki ponowoczesny też dramat. A zamiast historii, której oni nie mają, właśnie są te wszystkie historyjki, które oni opowiadają. Tak? To jest ich historia przez małe h. Interesujące, proszę Państwa. Z drugiej strony, proszę Państwa, ta ilość wypowiedzi. To nie są, proszę Państwa, wszystko bohaterowie młodzi, chociaż dominują młodzi, tak powiedzmy, trochę młodsi niż Linklater. Tam jest kilku starszych bohaterów, jest taki pan anarchista, zobaczycie Państwo, który zresztą chwali jednego z Polaków, którzy zasłużyli się w historii Stanów Zjednoczonych, może niekoniecznie tak jak chcielibyśmy, to nie jest żaden Kościuszko, tylko to, proszę Państwa, jest Leon Czołgosz, czyli ten anarchista, który zabił jednego z prezydentów amerykańskich i on tak właśnie mocno anarchizuje ten bohater. Jest kilkoro starszych bohaterów, natomiast generalnie są to ludzie młodzi, ale jeśli tak, to, proszę Państwa, możemy potraktować, że Linklater wykonał za nas ciekawą robotę. Wykonał dla nas robotę takiego socjologa. Zaprosił swoich kolegów do tego filmu, jego znajomych, różnych znajomych, czyli dość reprezentatywne środowisko, to jest kilkadziesiąt osób. I oni zaczynają mówić to, co on im napisał, ale nie tylko. Wiele z tego było także to, co oni sami wymyślili. W związku z tym, proszę Państwa, mamy jakiś przekrój społeczny, tak? Mamy jakąś panoramę tych ludzi młodych. A jeśli tak, proszę Państwa, no to szczerze powiedziawszy, gdy słucham tych opowieści w tym filmie, proszę Państwa, to trzeba wbić na alarm, tak? Bo ci wszyscy ludzie albo mówią, albo głoszą spiskowe teorie, albo mają jakieś psychotyczne wypowiedzi, albo niezwykle ekscentryczne, dziwaczne. To nie są, proszę Państwa, jakby dialogi, monologi, które identyfikują ludzi zdrowych. To są niestety teksty, które pokazują, że ci bohaterowie, ergo, można tak powiedzieć, jeśli to jest jeden z najważniejszych filmów generacji X, to pokolenie jest pokoleniem, które nadaje się, proszę Państwa, do psychoterapeuty, tak? Który by im pomógł. Tak? Przynajmniej, proszę Państwa, ten film tak to sugeruje. Proszę zobaczyć, ja tu wymieniłem kilkoro bohaterów. Na przykład jeden z bohaterów, zobaczycie Państwo, cały czas gapi się w telewizory, chodzi w ogóle z telewizorem na plecach, prawda? W ogóle ma taką teorię, że rzeczywistość, co nie jest niczym odkrywczym z perspektywy czasu, ale wtedy może mogło być, ma taką teorię, że to, co jest obejrzane na wideo, jest dużo ciekawsze i dużo bardziej realne niż to, co w rzeczywistości, bo na wideo mogę sobie na przykład cofnąć, prawda, mogę zobaczyć, mogę zrobić zbliżenie i poczuć krew, którą zobaczyłem w rzeczywistości, ale której już nie cofnę. Nie zrobię cofnięcia i nie będę się mógł nią tutaj upajać, więc taki, wiecie Państwo, trochę zmedializowany człowiek, Notabene, proszę Państwa, pokolenie X było pierwszym pokoleniem, które tak mocno też postawiło na nową technologię, jaką była technologia wideo. Ona się będzie pojawiała też bardzo często w twórczości Kevina Smitha, jako coś, co było dla nich całkowicie oswojone. Tu, proszę Państwa, no, widzicie Państwo, jaki jest napis tutaj, nie? Ta jedna z tych bohaterek próbuje sprzedać właśnie to, co tu jest napisane, nie? Więc no, nie powiem, że jest to najbardziej, jakby to powiedzieć, standardowa postać w tym filmie. Tych postaci, proszę Państwa, jest zdecydowanie więcej niestandardowych niż standardowych. Jeden z bohaterów pojechał gdzieś do Europy z tej jego wypowiedzi, którą zostawił w postaci takich karteczek, pocztówek i napisał coś, może wynikać, że pojechał do jakiejś organizacji terrorystycznej i że wróci, nie? Z bombą, nie? Także no, generalnie jak się ogląda przez ten film, jeśli on miałby być opisem generacji X, to przepraszam, to ja wysiadam. Idźmy, proszę Państwa, dalej. To już tak, chyba tak było. Nie, to już było. Okay. Proszę Państwa, Kevin Smith robi komedie, wulgarne komedie o slackerach. O właśnie, proszę Państwa, przepraszam, zapomniałem jeszcze powiedzieć o tej, zacząłem o tym mówić przed filmem, o tej nazwie slacker. Slacker, proszę Państwa, jest trochę takie trudno przetłumaczalne. Po pojawieniu się filmu Linklatera przybrało nową, jakby trochę nowe znaczenie. Natomiast gdyby, proszę Państwa, tak sięgać do słownika, to slacker to jest taki trochę obibok, taka guzdrała troszkę, taki, który nie chce wykonywać pracy, tak się trochę leni. I szczerze powiedziawszy, proszę Państwa, akurat to słowo, akurat to określenie, czy to znaczenie tego rzeczownika nie bardzo mi, proszę Państwa, pasuje do filmu Slacker, tak? Ja bardziej odniosłbym, proszę Państwa, do przymiotnika lub rzeczownika w drugim znaczeniu. Jeśli slack to taki powolny, spowolniony, rozluźniony, o tak. Ci bohaterowie właśnie są tacy powolni, rozluźnieni, jakby trochę na aucie, o tak byśmy powiedzieli. Proszę Państwa, i po filmie Linklatera właśnie to słowo slacker trochę nabrało innego znaczenia. Bo gdybym miał, proszę Państwa, już to identyfikować, to właśnie słowo slacker w tym pierwszym znaczeniu tego słowa, bardziej obibok, ktoś taki trochę urwipołć mi przyszedł, taki polski, proszę Państwa, słowo, przepraszam, no nie jest najlepsze, to bardziej pasuje właśnie do postaci Kevina Smitha. Natomiast ten taki zawieszony, unoszony przez falę logorei, to jest bardziej do filmu Linklatera. Ale to Linklater wykorzystał właśnie tę nazwę. W każdym razie, proszę Państwa, Kevin Smith właśnie robił takie komedie, wulgarne komedie o slackerach. To jest jego strategia takiego uderzania, taka strategia złego smaku, tak jak, nie wiem, kiedyś John Waters czy inni, tak, żeby właśnie uderzać w tym wulgaryzmem w pewną stosowność mieszczańską. Więc on to robi w sposób świadomy, choć uprzedzając trochę, moim zdaniem, trochę już za dużo tego jest i tyle przynosi to pożytków, to jego wulgarne kino, co szkód. Jak powiedziałem, Państwa, sprzedawcy byli zainspirowani filmem Linklatera i chciałbym Państwu pokazać fragment tych sprzedawców. Ponieważ to jest film z 1994 roku, który jak pojawił się na festiwalu w Sundance, to po prostu został od razu, można powiedzieć, obsypany wszystkimi jakimiś, przyjęty w każdym razie bardzo, bardzo dobrze, jako niezwykle oryginalna wypowiedź. Zrobiony, jak powiedziałem, za 20 kilka tysięcy dolarów, więc warto, proszę Państwa, ten fragment, który wybrałem, myślę, zobaczyć, bo on trochę inną twarz Smitha też pokaże niż film, który Państwo dzisiaj obejrzycie, czyli Szczury z supermarketu. Ostatecznie Szczury z supermarketu to bardzo kolorowy, trochę nawet można powiedzieć bajkowy film za niezłe pieniądze, natomiast to ma w sobie taki posmak surowości charakterystycznej dla każdego kina offowego. Nie wiem, czy kontynuować logoreję, czy zamilknąć.
Paczkę papierosów. Jesteś pewien? Czy jestem pewien? Myślałem, czy jesteś pewien, pewien czego? Czy na pewno chcesz kupić papierosy? Od jak dawna palisz? Co to, jakaś ankieta? Od jak dawna palisz? Nie wiem, od 13 roku życia. Od 13 roku. A masz jakieś 19-20, zgadza się? Co to kurna jest? Płuco. Twoje wygląda teraz tak jak tutaj. Gówno prawda, stary. Gówno prawda? Zobacz. Co to jest? Koniec rurki do tchawicznej. Instalują ci to w gardle, jak rak wyżera ci krtań. Ten miał kiedyś jeden 60-latek. Palił do śmierci. Wkładał w to papierosa i tak właśnie palił. Słuchaj, mógłbyś czekać o to samo. Zasypione płuco i palenie przez dziurę w gardle. Naprawdę chcesz takiej przyszłości? Wiesz, skoro już jest za późno, nigdy nie jest za późno. Odłóż papierosy, spróbuj rzuć gumę. Masz tutaj, czulis, spróbuj. To nie to samo. Tańsze niż papierosy i na pewno lepsze niż to. Rany. To zdjęcie płuca przeżartego rakiem. Możesz je zatrzymać. Wezmę tylko gumę. Dobry wybór, tylko tak dalej. Jeśli chcesz pić tę kawę, to wyjdź z nią na zewnątrz. Raczej wypiję ją tutaj. To jeśli pijesz tutaj, nie zaczepiaj klientów. Jasne. Przepraszam. Paczkę papierosów. Co to jest? Od jak dawno palisz? Tak jest, dajmy dzisiaj czapę. Cichy, bo mam dobre przeczucie, bo coś dzisiaj zarobimy. I wiesz, co zrobimy? Poimprezujemy, pociurlamy, zeżnę jedną, drugą. Zeżnę wszystko, co się rusza. Co się, kurwa, patrzysz? Skopać ci dupę przy dupasie? Czy ten pojeb nie wisi mi czasem 10 dolców? Chyba, bo dzisiaj dojebiemy. Wykurwię mu duszę z ciała. Jak kiedyś spróbuję coś ode mnie kupić, to mu się chyba zesam do torby. Cześć, malutka, co słychać? Co u was z dziwy? Wiesz co, bezczelny z ciebie skurwiel i słodki jak cholera. Chętnie bym ci obciągnął druta. I jeszcze paru innym. Obłowię się jak foka w cyrku. Pieprzony pedał, nie cierpię facetów. Kocham kobiety. Co jest? Chcesz żwirka czy muchomorka? Ile wydajesz tygodniowo na papierosy? 20-30 dolarów? 40. 53. 53 dolary tygodniowo? Dawałbyś komuś tyle co tydzień, żeby cię zabijał? Bo teraz dajesz. Płacąc za tak zwany przywilej palenia. Stary, każdy kiedyś umrze. Właśnie przez takie podejście rozbija się rakogenna branża. Pewnie, że wszyscy kiedyś umrzemy, ale czy musimy za to płacić? Czy musimy oddawać za to ciężko zarobione dolary? I jeszcze mówić, panie sprzedawco śmierci, bardzo proszę, niech mi pan sprzeda coś, od czego zaśmierdnie mi oddech i ubranie. I coś, co mi usmaży płuca. I uwaga, zaraz będzie przemowa o tym, że tylko wykonuje swoją pracę, że tylko wykonuje polecenia. Kochani, pozwólcie, że opowiem wam o innych, którzy wypełniali polecenia. O nazistach, pieprzeni naziści. Praktycznie zmietli z powierzchni ziemi cały naród. Tak jak dzisiaj wasze papierosy. Wyjdź ze sklepów, mam wyjść? Dlaczego? Bo mówię, jak jest? Bo niosę przebudzenie dobrym ludziom? Wstrzymujesz ruch i wywołujesz zamieszanie. Ja zamieszanie? To ty robisz zamieszanie. Teraz jestem klientem. Chcę kupić gumę Chulis. Jestem klientem dyskutującym z innymi klientami. Morda w kubeł, bo ci przyjemnie. Przestraszuj. Widzi teraz, jaką stanowimy siłę. Czuję, że nadchodzą zmiany. Jesteś dla tej okolicy dostawcą, a my postaramy się, żeby cię zamknęli. Na dobre. Handlarz rakiem. Handlarz rakiem. Kto zaczął? Tamten gość. Nie ruszać się. Pokaż dokumenty. Powoli. Jesteś sprzedawcą gumy Chulis? I podburzasz ludzi przeciw papierosom? Po co, żeby sprzedać więcej gum? Wynocha. A wy co, nie macie co robić? Wy...
możemy się domyślać, proszę Państwa, co tam dalej się pojawiło. Swoją drogą zawsze się wtedy, proszę Państwa, zastanawiam, jak się czuje ten lektor, nie, który podkłada teksty, gdy musi takie filmy czytać. Proszę Państwa, w tym fragmencie właściwie pojawia się kolejny bardzo ważny wątek dla identyfikacji, dla ekranowej identyfikacji, ale także dla takiej identyfikacji kulturoznawczej pokolenia X. Po pierwsze, proszę Państwa, tak zwana mak praca. Generalnie jest tak, proszę Państwa, że ci X-owi slackersi świadomie wykonują pracę byle jaką, taką pracę mało płatną, taką właśnie mak pracę, jak tutaj bohater tego filmu, proszę Państwa, który cały dzień spędza w sklepie, choć nie chciał tego zrobić, został przymuszony wyjazdem swojego szefa, więc siedzi w tym sklepie, spada na niego cała masa różnych nieszczęść, tutaj było pierwsze, później jeszcze kilka innych, ale generalnie jest tak, że oni nie chcą robić kariery, ponieważ nie chcą uczestniczyć w wyścigu szczurów, to po pierwsze. Po drugie, nie chcą robić kariery, ponieważ praca, kariera zabierałaby im wolny czas, a oni chcą mieć wolny czas. Chcą mieć wolny czas i w tym wolnym czasie, jak się da, tworzyć. Tak było z samym Kevinem Smithem, można powiedzieć, przekroczyć jakby granicę ekranu i wskoczyć w biografię. Kevin Smith pracował w tym Quickstop, prawda, przez kilka lat, zebrał pieniądze, fundusze, sprzedał zresztą część swojej bardzo takiej unikatowej kolekcji komiksów, bo jest fanem komiksów i zrealizował ten film po obejrzeniu filmu Linklatera. Także, proszę Państwa, można powiedzieć, świadomie pracował na byle jakiej robocie, takiej wiecie Państwo, śmieciówce, po to, żeby mieć właśnie taki żeby mieć wolny czas. Bo w tym wolnym czasie można tworzyć jakieś działania artystyczne, paraartystyczne, na przykład niektórzy uważają właśnie to, że to filozofowanie tych X-ów to też jest taka działalność właśnie jakby trochę quasi-artystyczna. Cały czas snują jakieś przedziwne opowieści, do których trzeba też czasem naprawdę niezłej wyobraźni. Tak? Więc w tym sensie to też tak można, proszę Państwa, zobaczyć. Dalej, proszę Państwa, nawet ten film pokazał, proszę Państwa, ciekawą rzecz, mianowicie, że X-y się nie dają kupić jakimiś strategiami marketingowymi, że potrafią rozpoznać Japisa, tak? Zauważcie Państwo, to była nieźle rozwinięta intryga przez tego domokrążcę, przez tego salesmana. On naprawdę był mistrzem, tak? Proszę Państwa, gdyby nie przyszła dziewczyna tego naszego sprzedawcy, tego naszego klerksa, to prawdopodobnie wszystkie gumy zostałyby wykupione, prawda, wszystkie papierosy nadal tkwiłyby na półeczkach, prawda. Kto wie, może by doszło do nawet jakiejś antynikotynowej rewolty, no w każdym razie było już do tego blisko. Tymczasem ona od razu, proszę Państwa, oczywiście rozpoznała pismo nosem. Zauważyliście Państwo zresztą, że cała ta scena została zainscenizowana trochę jak z komiksu, prawda, superbohaterskiego, bo ten komponent właśnie estetyki komiksu też u Smitha będzie bardzo silny. Zauważyliście Państwo też w szczurach supermarketu, jak ona jest pokazana, prawda, z góry, z jakąś gaśnicą, ale wygląda jakby miała miecz świetlny, prawda. A jak mówię do niego, tylko powoli wyciągaj, prawda, to też jest oczywiście nic innego jak taka właśnie trochę konwencja sensacyjna. Także, proszę Państwa, to w tym filmie jest takie napięcie między jupizmem a iksizmem. Tak? Nie dała się w każdym razie nabrać, to był po prostu zwykły salesman i łatwo to kupiła. I tu się, proszę Państwa, pojawiają też dwie postaci, zaraz na początku filmu, które później będą cały czas właśnie pojawiały się w twórczości Kevina Smitha, czyli Jay i Cichy Bob. Cichy Bob to oczywiście Kevin Smith, jak Państwo go łatwo rozpoznaliście. Proszę Państwa, i one zawsze właśnie tak mówią jak teraz. Tak? Dwaj dilerzy narkotyków, prawda, używający permanentnie skatologicznego języka, mówiący tylko i wyłącznie, proszę Państwa, o seksie, ale nie o seksie, wiecie Państwo, w taki sposób, nie wiem, melodramatyczny, liryczny, erotyczny. Nie, oni po prostu non-stop mówią o tym językiem najbardziej wulgarnym i brutalnym. Można powiedzieć, proszę Państwa, że to było ciekawe w pierwszym, drugim czy trzecim filmie Kevina Smitha, ale w momencie, kiedy już prawie 40-letni faceci, prawda, ubrani cały czas tak samo tutaj mówią właśnie to, co mówią, to staje się po prostu już trochę nużące. Jay i Cichy Bob nawet zasłużyli, proszę Państwa, na to, żeby nie być postaciami epizodycznymi, drugoplanowymi, chociaż bardzo ważnymi w tym uniwersum X-ów, bo to są takie kultowe postaci, tylko nawet film Kevin Smith o nich zrobił, prawda, czyli Jay i Cichy Bob kontratakują. Też właśnie. Straight Back, oczywiście wiadomo, nawiązanie do Gwiezdnych Wojen jako kolejnej można powiedzieć, takiej popowej relikwii tego pokolenia. Proszę Państwa, dalej. Proszę Państwa, to oczywiście nie są szczury z supermarketu. To Państwo się domyślą po tytule, tak? To jest Mallrats, czyli to są szczury z centrum handlowego, proszę Państwa. Szczerze powiedziawszy, gdyby Kevin Smith dowiedział się, że zostało to przetłumaczone na supermarket, a przynajmniej gdyby się dowiedział jeden z bohaterów tego filmu, szczury z supermarketu, czyli Brody, który jest fanem centrum handlowego, po prostu czci go jak świątynię konsumpcji, to prawdopodobnie wpadłby w szał, może by nas pozabijał, nie wiem, ale mogłoby tak być. Proszę Państwa, bo supermarket ma się nijak, jak Państwo wiecie, do centrum handlowego, tak? Supermarket to taki płaski, nie, nawet nie hipermarket, tylko po prostu supermarket, płaski sklep, często z oknami, prawda? Natomiast centrum handlowe, proszę Państwa, to jest wiadomo, świątynia konsumpcji z jej rozbudowaną architekturą, z taką architekturą, która kusi nas tym, co za rogiem, niespodziankami. Jak skręcimy to, oj, otwiera się nowa przestrzeń, prawda? I cały czas jesteśmy właśnie owładnięci tym językiem wyrobów, językiem produktów, które oczywiście mają nas swoją symboliczną wartością. Prawda? Więc w tym sensie, proszę Państwa, to nie są szczury z supermarketu, to są szczury z centrum handlowego. Rozumiem, że dystrybutorom nie podobało się, że będzie takie długie. A chyba, proszę Państwa, to jest jeszcze zapis czasów, bo jak ten film, proszę Państwa, wchodzi w 1995 roku na nasze ekrany, to jeszcze centra handlowe nieprzesadnie były rozwinięte, tak? Natomiast supermarkety już tak. W związku z tym przełożono to na znany Polakom kod, w tym wypadku ekonomiczny. Ale to, proszę Państwa, naprawdę nie jest centrum handlowe. I, proszę Państwa, i to jest ważne. O ile w jedną z kategorii, czyli z jedną z cech generacji X jest właśnie takie ciągłe gadanie, proszę zobaczyć, tamten film też jest gadatliwy, nie? Ten fragment, który Państwu pokazałem, szczury też będą bardzo gadatliwe, choć nie tak jak Linklater, to centrum handlowe, proszę Państwa, to jest plac zabaw X-ów, tak? Oni się po prostu wychowali w centrum handlowym. To jest ta generacja, proszę Państwa, która, można powiedzieć, trochę jak ludzie idą do Śródmieścia czy na plac zabaw, tak oni po prostu chodzili do centrów handlowych, taka świątynia właśnie z hiperkonsumpcji. To jest takie naturalne środowisko właśnie dla tych szczurów supermarketu. Proszę zwrócić Państwa uwagę tutaj na postać Brodiego, o którym już Państwu powiedziałem, którego gra Jason Lee. Jest tak, że on rzeczywiście ma sakralny stosunek do tego centrum handlowego. Jak ktoś powie coś złego, na przykład jak ktoś źle zidentyfikuje to, co się w tym centrum znajduje, to on od razu go oczywiście poucza, prawda? Jego kolega na przykład mówi, że dlaczego te przekąski nie są tam na dole, a tylko tutaj na górze, a on odpowiada, nie, nie, właśnie tu jest miejsce na przekąski, a tam jest miejsce na spożywcze artykuły i tłumaczy mu, prawda, logikę tego świata. Widać, że to nie jest, proszę Państwa, ktoś, kto przychodzi zrobić zakupy, tylko ktoś, kto żyje tym hipermarketem na co dzień. Zresztą zobaczcie Państwo scenę, kiedy on wchodzi do tego, przepraszam, hipermarket, użyłem tego słowa, wchodzi do tego centrum handlowego, to właśnie jakby klękał, prawda, przed świątynią. Tak? Albo jak świetna scena, kiedy matka nie pilnuje jakiegoś małego chłopca, on jedzie schodami ruchomymi i ten patrzy na to z takim pożałowaniem i mówi, no przecież za chwilę zdarzy się jakiś tragiczny wypadek. Matki powinny uczyć dzieci, jak zachowywać się w centrum handlowym, prawda? Czyli jakby mówił najważniejszą rzecz na świecie, inicjację prawie że w dorosłość. Więc proszę Państwa, Brody jest ciekawą postacią, ale on jest ciekawie skontrastowany, proszę Państwa, też z bywalcem, a właściwie nad pracownikiem tego centrum handlowego, którego tutaj z kolei gra Ben Affleck, i Shannon. I proszę Państwa, tu widać różnicę między właśnie X-em, takim Malratsem, a Yuppies. Yuppies to jest po prostu ktoś, kto przychodzi tylko po to, żeby tam zarobić, poderwać dziewczynę i tylko tyle. A X traktuje ten centrum handlowe, proszę Państwa, z nabożeństwem. To jest, proszę Państwa, różnica. Dlaczego traktuje z nabożeństwem? Bo to jego plac zabaw. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, tutaj wyraźną różnicę między tymi. Dalej, proszę Państwa, to tutaj właśnie w tym centrum handlowym odbyła się inicjacja w dorosły rytuał, czego? Zakupów. Rodzice przecież chadzali z nimi, prawda, do tych centrów. Oni oglądali, prawda, jakie to piękne wszystko, jakie to cudowne, ile tu można kupić. Więc to jest taka inicjacja w dorosłość nawet, można powiedzieć, tak? Dalej, proszę zobaczyć, proszę Państwa, to już taka raczej konstatacja natury kulturoznawczej, czy ekonomicznej, socjologicznej, jakkolwiek, w każdym razie, że centrum handlowe zawsze jest zamknięte na zewnątrz, nie? Proszę zobaczyć, że centrum handlowe nie ma okien. Centrum handlowe jest do środka. On otworzy swój własny, tak jak świątynia trochę, gdzie tam te okna z witrażami są wcale nieduże, prawda, i nie chodzi o to, żeby rzucały bardzo dużo światła, tylko raczej, żeby oddzielały od rzeczywistości zewnętrznej. To jest właśnie taka właśnie przestrzeń trochę sakralna, chociaż my przecież mamy świadomość, że centrum handlowe, no to jest jednak świątynia profanum, ale dla tych bohaterów Kevina Smitha nic z tych rzeczy, na pewno nie. Dalej, proszę Państwa, to, co w tym filmie widać, mówię tutaj o filmie Szczury z supermarketu, ale to też jest obecne w Klerksach, to taka trochę fabularna kontaminacja, nałożenie się dwóch doświadczeń. Otóż, proszę Państwa, fabuła tego filmu jest bardzo prosta. Dwaj koledzy w tym samym czasie tracą dwie dziewczyny i chcą je odzyskać. Co muszą najpierw zrobić, żeby się pocieszyć? Pójść do supermarketu, to jasne. Znaczy do centrum handlowego, to jakby jasne, prawda? To od razu lepiej się człowiekowi robi. I tam spotykają właśnie te swoje dziewczyny i podejmują starania, żeby je odzyskać. A jedna z tych dziewczyn, dziewczyna TJ-a, ona ma wziąć udział właśnie w programie telewizyjnym, który kręcony jest właśnie w centrum handlowym, tak, Randka w ciemno. Ona tam zastępuje kogoś, kto, jedną dziewczynę, która, a zresztą nie będę Państwu tego zdradzał, bo to naprawdę śmieszny fragment tego filmu i zaraz na początku, więc po co mam Państwu odbierać przyjemność, ja tego tak nie przekażę jak bohaterowie, więc jest to dość taki czarny humor Smitha. I proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, że proszę zobaczyć, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że dwie, można powiedzieć, religie tego pokolenia. Centrum handlowe i telewizja nakładają się na siebie. Telewizja w w centrum handlowym. No, można przynieść większego szczęścia doznać? No nie można. No. Tam właśnie jest skręcona ta randka w ciemno, właśnie w tej przestrzeni. Bo przynieść, przechodząc już do tej konstatacji, telewizja, jak centrum handlowe jest przynieść placem zabaw dla X-ów, tak telewizja jest trochę nianią. Tak? To jest pokolenie przeństwa, które zostało wyniańczone przez telewizję. Choćby z racji tego, że rodzice nie mieli na nich czasu, prawda, bo walczyli tam, prawda, o to, żeby zalegalizować marihuanę albo coś takiego, prawda, żeby pokonać system i tak dalej, i tak dalej. To co oni robili? No, oczywiście oglądali telewizję permanentnie. To, że oglądali telewizję, to sprawia, że stosunek X-ów do telewizji jest dość ambiwalentny, taki rzeczywiście jednoznaczny. Z jednej strony ona jest oczywiście dla nich, no, niezwykle ważną instytucją, sięgają do niej z nostalgią. Bardzo często wspominają te seriale, prawda, które oglądali razem z rodziną albo często sami, które, no wiecie Państwo, jako młody człowiek nasyca, każdy przekaz nasyca się nostalgią, więc oni do tych tekstów kultury wracają, ale z drugiej strony, jako ludzie, którzy są wychowani przy telewizorze, oni mają taką kompetencję kulturową, że nie dają się na przykład nabierać na proste zabiegi marketingowe, prawda, reklamowe. Nie? To notabene specy od marketingu w pewnym momencie to dostrzegli, że to pokolenie X-ów bardzo dobrze zna się na telewizji i łatwo wyczuwa te wszystkie strategie marketingowe i zaczęli dopasować te strategie właśnie pod nich. Nie? To znaczy komercjalizować ich bunt, nie? Komercjalizować ich ten dystans. I tak ich kupili, nie? Bo to jest właśnie tak, że jak Państwo wiecie, komercja zawsze znajdzie na to sposób. No tak czy inaczej, w każdym razie, proszę Państwa, oni mają do telewizji taki stosunek ambiwalentny, ale faktem jest, że telewizja miała dla nich niezwykłą rolę. Często, proszę Państwa, pojawiają się w ich filmach, ale też na przykład u Copelanda pojawiają się tak zwane teleprzypowieści. Co to jest teleprzypowieść? To Copeland pisał tak. To jest porównywanie sytuacji z życia codziennego z serialami telewizyjnymi, nie? Często, prawda, w Melrose Place, aha, prawda, albo Grunt to rodzinka, aha, no tak, rzeczywiście. I to jest takie przeństwa, no jak przypowieści, prawda, przypowieści mają to takie zadanie, jak Państwo wiecie, że mają tworzyć fikcjonalną opowieść, która, no, jakiś z której morał się jakiś wyciąga, prawda. Tak samo tutaj jest, taka teleparabola, nie, tak byśmy powiedzieli. Tu się już w ogóle kończy, nie wiem czemu, zapadło po ziemię. A w Szczurach, proszę Państwa, to ciekawe, w Szczurach też widać, proszę Państwa, tą dwuznaczność stosunku do telewizji, bo z jednej strony bohaterowie chcą zniszczyć tą instalację, te przygotowania do programu Randka w ciemno. Uważają w ogóle, że to jest program niewart oglądania, no, że to jest takie, wiecie Państwo, mieszczańskie wymużdżanie. Natomiast jednocześnie biorą udział w tym programie, ale na swoich własnych zasadach, na takich właśnie zasadach, żeby rozbić to, takich trochę subwersywnych. Więc z jednej strony są anty, a z drugiej strony protelewizyjni. Jest taki właśnie charakterystyczny stosunek, proszę Państwa, do tego programu, który kręcony jest tutaj w tym filmie. Proszę Państwa, Kevin Smith za ten film przepraszał. Dlaczego przepraszał swoich fanów? Bo uznał, że za bardzo się sprzedał, że ten film poszedł trochę za mocno w stronę takiego mainstreamowego kina gatunkowego, że za dużo w nim jest, proszę Państwa, romantyzmu. Tak? Kevin Smith nie jest przesadnie znany z romantyzmu, raczej właśnie z tumywisizmu i takiej skatologii właśnie takiej obsceny. A w tym filmie, proszę Państwa, rzeczywiście to dryfuje trochę w stronę komedii romantycznej. Tutaj te zarzuty mógłbym się podtrzymać. Myślę, że tutaj producenci zrobili swoje, żeby wycisnąć z tego filmu trochę coś bardziej uładzonego niż filmy Smitha. Na przykład bardzo nieprawdopodobna jest przemiana bohaterów. Myślę tutaj o tych bohaterach, o stosunku bohaterów żeńskich do bohaterów męskich. W momencie, kiedy one rzucają tych bohaterów, naszych mężczyzn, to one mają wobec nich naprawdę konkretne zarzuty. I nic nie widzę, w tym filmie, żeby oni się w jakikolwiek sposób zmienili, ci bohaterowie. Natomiast kobiety mimo wszystko w pewnym momencie jakby przygarniają troszkę ich do serca. Całość kończy się dość bajkowo, tu już mogę, proszę Państwa, zdradzić, to jest komedia romantyczna, więc tak to tutaj wygląda. Z drugiej jednak strony, proszę Państwa, czy to jest mainstreamowa komedia romantyczna? Proszę Państwa, tam sobie Smith nie folguje. Tam nadal Cichy Bob i Jay no jadą, proszę Państwa, po bandzie. Tak? Tam są to, co Państwo tutaj zobaczyliście przed chwilą w tych sprzedawcach, to jest taka namiastka. Tam później jest jeszcze gorzej. Nie? Więc w tym sensie, proszę Państwa, no nie wiem, czy to jest mainstreamowa komedia romantyczna. Ja w każdym razie, proszę Państwa, na walentynki nie zaprosiłbym swojej żony na ten film. Nie? Na pewno nie. Więc jest ten film taki połamany, jakby taki łączy takie strategie. Można powiedzieć, że Smith tutaj okrakiem na barykadzie stanął pomiędzy kinem hollywoodzkim, a swoim własnym kinem. Ale jakoś tam rozbił tą formułę, strukturę komedii romantycznej na pewno. I przesłał generalnie, powiedziałem o telewizji, ale generalnie to są dzieci popkultury, tak? Dzieci popkultury, którzy to z tej popkultury tworzą swoje własne mitologie. Na przykład Smith jest zagorzałym fanem komiksów, tak też zrobił czołówkę, proszę Państwa, tego filmu w postaci właśnie komiksów superbohaterów. Jako Cichy Bob ma swoje partie heroiczne w tym filmie, zobaczcie Państwo, jest kilka takich wątków. I proszę Państwa, no, mają kultowy stosunek do niektórych filmów, do Star Wars na pewno, do Simpsonów, do Star Trek. No, to są takie rzeczy, na których się jako dzieci wychowywali i dzisiaj stanowią taką właśnie X-ową pop mitologię, tak? Oni po prostu złego słowa nie dadzą powiedzieć na ten temat, ale ciekawe, jednocześnie X-y to są właśnie tacy pierwsi uczestnicy w kulturze i ci, którzy wykorzystują kulturę, których można nazwać takimi fandomistami, to znaczy tworzą fanfiction, czyli znają pierwowzór i zaczynają snuć opowieści, co by było gdyby, nie? Na przykład Han Solo ożenił się z kimś tam, nie? I tak zaczynają, proszę Państwa, tworzyć swoją własną opowieść taką, wiecie Państwo, apokryf, można powiedzieć, pokoleniowy, apokryf popkulturowy i widać, że im to sprawia frajdę, że oni się w tym się bardzo dobrze czują, ale faktem jest, proszę Państwa, że te popmitologie ich to taki trochę surogat sakrum, tak? Jeśli by w ogóle, proszę Państwa, szukać w sakrum w twórczości generacji X, a naprawdę tego tam wiele nie ma, właśnie jest świat właśnie bez Boga, nawet jeśli Kevin Smith zrobił dogmę czy dogmat, ale to zrobił raczej na zasadzie antyklerykalnego filmu, to szukać go trzeba właśnie tutaj, w tych takich jakichś spojrzeniach w stronę Gwiezdnych Wojen. Wielu z nas pewnie myśli o Gwiezdnych Wojnach trochę głębiej, czy inaczej, czy cieplej, niż tylko i wyłącznie o popkulturowym produkcie. Generacja X bez wątpienia też tak myślała. No, proszę Państwa, odwołanie do komiksów, o tym już mówiłem, albo do comic strip, czyli do takich króciutkich tych gazetowych komiksów. Tak na przykład jest w gruncie rzeczy zbudowany, proszę Państwa, trochę sprzedawcy. W zasadzie taki comic strip, płaskie tło sklepu i takie dialogi, dymki, nie? Pomiędzy bohaterami. A z kolei do komiksów heroicznych w tym filmie jest naprawdę wiele odwołań. Jedno to odwołanie Państwo tutaj macie po prawej stronie. To jest ta pop mitologia generacji X. O, proszę Państwa, i strategia złego smaku. Horyzont zainteresowań bohaterów Smitha, proszę Państwa, tu wymieniłem. Najpierw seks, później jest jeszcze seks. Na trzecim miejscu jest seks, później jest, powiedzmy, popkultura, czyli komiksy, TVP, później są seksualne dewiacje, czyli patrz wyżej, tak? No a później jest skatologia obscena, czyli znak rozpoznawczy Smitha. Tu, proszę Państwa, pozwoliłem sobie na przykład kadr z filmu Kobieta o dwóch piersiach, przepraszam, o dwóch sutkach, no, dwóch piersiach to zrozumiałe, chyba że mam do czynienia z Amazonką. Natomiast tutaj Kobieta o dwóch sutkach, proszę Państwa, zobaczcie Państwo zresztą, jak się to rozwinie, ten wątek. Jak reagują bohaterowie na te podwójne piersi. A tutaj, proszę Państwa, tak zwana zabawa w smroda. Pozwolę sobie, proszę Państwa, to opisać, żebyście Państwo zobaczyli, jaki jest poziom żartów, tak właśnie złego smaku. Mianowicie Brody chce się zemścić na ojcu dziewczyny tego swojego przyjaciela. Mówi, wiesz co, zrób, daj mu smroda. Wkłada rękę w majtki. Przepraszam, proszę Państwa, ale to jest w tym filmie, ja teraz tylko cytuję, nie? Gmera, gmera, gmera. Wyciąga i mówi, a teraz mu uściśnij rękę. No i on oczywiście, proszę Państwa, ściska rękę później, nie on, tylko właśnie Brody ściska rękę temu ojcu, a jednocześnie daje mu precelki. Precelki w czekoladzie. I on się nawet oblizuje, ten ojciec, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, to jest poziom żartów Kevina Smitha i to naprawdę, proszę Państwa, jeszcze nie jest najniższy poziom. To są niższe. Proszę Państwa, ja to rozumiem, znaczy rozumiem, że może być, tak jak trochę John Waters, że może być taka właśnie subwersywna strategia złego smaku, to znaczy, żeby rozbić pewne kanony obowiązujące, albo tabu przede wszystkim, żeby nie mówić o czymś, no to używa się właśnie przegięcia, takiego przejaskrawienia, prawda, tak jakiejś egzageracji, która pokazuje, że ta sfera też istnieje w człowieku. Natomiast, proszę Państwa, ilekroć oglądam filmy, kolejne filmy Kevina Smitha, to myślę sobie, że on już mógłby przestać, tak? Dlaczego przestać? Dlatego, że mam wrażenie, że trochę zniekształca też wizerunek tego pokolenia. Robi z tych ludzi z generacji X, nie takie postacie jak Linklatera, ale właśnie takich bardziej slackerów, rzeczywiście takich slackerów obiboków, jak Jay i Cichy Bob. I na dodatek identyfikowani oni są właściwie tylko i wyłącznie ze sferą erotyczną, tym dołem materialno-cielesnym, jakby powiedział Bakhtin. I na dodatek pokazywane jest to w sposób taki no, dość mocno wulgarny. To, co było moim zdaniem dobre na początek, tak, jako pewna strategia pokolenia, które mówi o nowych sferach rzeczywistości, które dotychczas nie były dotykane, a muszą być, bo to przecież ludzkie, nic co ludzkie nie jest nam obce. O tyle coraz bardziej prezentowane w następnych filmach staje się po prostu już taką trochę niepotrzebną manierą. To jest przez swoje oczywiście moja opinia, bo fani tego humoru charakterystycznego Kevina Smitha pewnie się ze mną tutaj nie zgodzą. I Przeństwa, tak, znak rozpoznawczy tego kina to oczywiście tych dwóch facetów występują właśnie w każdym filmie Kevina Smitha, Jay i Cichy Bok. Tu teraz też Państwo ich zobaczycie. Ja przyznam się szczerze, że jestem już nimi trochę znudzony, nie? I wolałbym, żeby już odeszli na emeryturę. Tym bardziej, że jak na dealerów narkomanów, dealerów, no mają już te swoje prawie pod 50, no przynajmniej Kevin Smith, nie? Więc mógłby już zawiesić na kołku tą działalność, nie? Ale jeszcze nie. Okej, Przeństwa, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że filmy się Państwu będą podobać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.